pani tu wyjdzie, to pani zobaczy nasz baśki ogródek, to ona to było jej.
Jej to by.
Taras Barbary i Stanisława Bałdygów tonie w zieleni. Ich dom położony jest w sąsiedztwie sporego parku na osiedlu domków jednorodzinnych. Ptaki zachwycają tu swoim śpiewem. Piękno przyrody odciąga moją uwagę od rozmówcy, a padają ważne słowa.
No tak jest. Niestety. I dlatego będę musiał sam żyć teraz. No. Zobaczymy. Ona takie pomidory sadziła tutaj. To ja to odtworzyłem, żeby było tak jak za jej życia. Także nie wiem, czy będą te pomidory, czy nie będą, ale rosną.
To wszystko teraz tak utrzymuje, tak jak było za jej życie.
A tutaj jest tamte oczko i tam wodę, widzi pani, są lilie. Mamy rybki tutaj, to ja to wykopałem kiedyś dawno temu. O, nie masz to.
W małym stawie odbija się błękitne oko nieba, które bacznie obserwuje, jak wszystko na ziemi się zmienia.
Życie, wie pani, to jest tak, coś się zaczyna, coś się kończy. Ja przed chwilą z Gosią rozmawiałem, która moją córkę woziła w wózku.
Bogdan Taborski.
I mówię, Gosiu, jeżeli się spotka dwójka ludzi, coś zaiskrzy, z konsekwencją tego małżeństwo, to nikt nie myśli o tym wtedy, że ktoś pierwszy odejdzie. Tak. Ja miałem lepiej trochę, znaczy lepiej. Ja byłem bardziej zorganizowany od Stasia, bo Stasia jest wielkim artystą, a Baśka była menadżerem. W domu, w kuchni, w rodzinie. Czasami się kłócili, to było bardzo zabawne, dowcipne. Nie o sztukę, tu nic o tym nie wiem. Jakieś domowe sprawy, jakiś taki samochód, taki kominek czy inny kominek. Tak oni się przekomarzali. Jak Basia była poważna, to mówiła do Stasia Staszek. A jak była w dobrym nastroju, to Dyzia mówiła. A on mówi Basia, jak było gorzej, a Bacha, jak było dobrze. Piękni ludzie. Piękni ludzie, muszę pani powiedzieć.
To nie było tak, że to było nagłe zauroczenie. To stopniowo. Ta przyjaźń była wpierw i potem to się z tej przyjaźni urodziło. Takie wspólne życie. Z Basią byłem na studiach, w Toruniu. Oboje kochaliśmy grafikę. No i zainteresowania mieliśmy podobne. Na studiach jeździliśmy na plenery. Miesiąc, lipiec był to. Po pierwszym roku, po drugim i po trzecim. Po pierwszym roku to z Baśką byliśmy takimi przyjaciółmi. I już na drugim roku tam nieraz poszliśmy do kina razem, czy gdzieś na jakąś kawę, ale nie było jeszcze takiej bliskości. Natomiast była sytuacja taka, to w Ełku było, mieszkaliśmy w szkole i była wypożyczalnia kajaków i ja poszedłem sobie kajak wynająć, popływać kajakiem i chciałem kogoś z sobą wziąć. I ja jej szukałem w ogóle, jak szedłem ten kajak, ale ona gdzieś zginęła, inni też gdzieś zginęli, nie było, byłem tylko ja sam. Prędko idę sam sobie, nie? No i ten nauczyciel, który tam wydawał nam to, bo to trzeba było tam coś opłacić, mówi, co pan, sam pan płynie? Ja mówię, no tak, bo nie ma, gdzie się moi koledzy wszyscy rozbiegli. A on mówi, tutaj za tym, no, taki był domek, on w tym domku, za tym domkiem mówi, siedzi chyba taka dziewczyna od was chyba. Ja patrzę, a to Baśka, poszedłem, patrzę, a co ty tu robisz? A ona mówi, no wiesz, myślałem, że to taka, jakby nawet nie wziąłem pieniędzy. Ja mówię, ja mam wolne miejsce. A ona mówi, tak, to chętnie, nie? Ja mówię, wskakuj. No i to był taki moment, że wskoczyło na 60 lat. Tak, i wtedy po tym już byliśmy bardzo blisko, po tym kajaku. Już planowaliśmy życie wspólnie. No.
That's
Mama Marcina Wrońskiego, przewodniczącego Komisji Kultury Urzędu Miasta Lublin, uczyła się w lubelskim liceum plastycznym w jednej klasie ze Stanisławem Bałdygą.
Chociaż mam wrażenie, że państwo się znają od podstawówki, ale głową nie ręczę, natomiast do plastycznej tak. Ja sam widziałem zdjęcia z plenerów ze wspólnych wakacji, to z lat jeszcze 60., kiedy wszyscy byli młodzi i mieli inne fryzury i inne stroje. Także znamy się stosunkowo długo, czy też może jesteśmy prawie skolikaceni. Natomiast kiedy moja mama była w bliższym kontakcie z Basią i ze Stanisławem, chociaż bardziej ze Stanisławem, to ja byłem jeszcze dzieckiem, a potem byłem nastolatkiem, który wiedział wszystko lepiej i miał swoich znajomych i swoje sprawy. Tak naprawdę poznaliśmy się dopiero stosunkowo niedawno, chociaż rzecz jasna wiedzieliśmy o sobie. Oczywiście nie chciałbym się tutaj stroić w piórka krytyki sztuki, bo to jest kompletnie nie moja dziedzina, ale nie ukrywam, że zawsze mi się bardzo podobały ich prace, ich obojga, z różnych powodów. No dobra, może nie wszystkie, ale chociażby gdy patrzę na lubelskie zdjęcia pani Barbary Bałdygi, która no tak niedawno od nas odeszła, że to jest aż nie do wyobrażenia, przecież dopiero co się widzieliśmy, to one ujawniają bardzo podobną wyobraźnię, jak i moja, ten kult detalu, przyglądanie się zaułkom. To są niezmiernie bliskie mi sprawy i pani Barbarze też były. Zresztą ta szczegółowość, ten detal, ta pieczołowitość jest charakterystyczna dla obojga państwa Bałdygów, bo przecież trudne techniki, które sobie ulubili, no właśnie są niesłychanie detaliczne. Nie chcę nikogo obrazić, ale to nie jest maźnięcie pędzelkiem, jak u malarza sztalugowego, prawda? To jest coś takiego zegarmistrzowskiego, z jednej strony bardzo rzemieślniczego, bo tutaj po prostu trzeba mieć bezbłędny warsztat. Tu się nie można pomylić, bo tego błędu się już nie naprawi.
Jak kończyliśmy studia, to powiedzieliśmy sobie, że żeby nie wiem co, robimy grafikę artystyczną. Będziemy zarabiać jakieś pieniądze, natomiast grafika artystyczna jest też bardzo ważna, bo to jest jakby nasza dusza. Poprzez grafikę mówimy o sobie. Szliśmy takimi dwoma drogami. Jedna to była grafika użytkowa i obok szła ta artystyczna i była bardzo ważna ta artystyczna. Uczestniczyliśmy w różnych bardzo ważnych wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych i to było to dla nas też ważne. Tu jest jeszcze fajna ta graficzka, wie pani, na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Ona szukała tej graficzki w zimie i mówiła mi, czy ty pamiętasz, jak ja zrobiłam taką graficzkę? To jest niby ona i ja jesteśmy, to ona zrobiła takie coś po ślubie naszym. Jest data 1969, to było już po ślubie. Podpisała się już B. Bałdyga, już swoim nowym nazwiskiem. To jest akwaforta, taka trawiona właśnie w kwasie azotowym. To było na studiach, zaraz. Bo myśmy na czwartym roku się pobrali, a jeszcze był piąty.
Musiała bardzo lubić tę grafikę, skoro ona wisi na ścianie u państwa.
Znaczy, to ja ją powiesiłem teraz, a ona ją znalazła i w ramce już była tam u niej w pracowni, u Baśki w pracowni. I ją to powiesiłem. A ja tu chciałem inną, to szukałem, o tę właśnie oprawiłem. To jest ta jej technika, taki suchoryt, sucha igła, to tak się nazywa. Ona robiła dyplom w tej technice. Suchej igły, także suchorytu. A później robiła niektóre trawione oczywiście, bo tam była taka możliwość. Niedużo seria była tych małych.
Na płytkach takich musi być, prawda?
Tak, metalowych płytach. I z takiej jednej płytki to niewiele robi się, bo to trzeba mieć dużo siły, odpowiednie igły i przez naciskanie to się wiór taki robi i trzeba to zrobić bardzo gęsto, wtedy jest czerń i się potem z czerni wydobywa biel szarości gładzikiem takim. I ona do perfekcji to...
To jest bardzo trudna technika i dlatego są małe te formaty.
A no, ona robiła większe.
Robiła większe, ale nie bardzo duże. Nie da się bardzo dużych robić.
Małgorzata Bałdyga.
Bo to jest bardzo trudna technika. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze taką technikę w tej chwili... Chyba nikt tego nie robi już.
Później przeszła na tą komputerową. Tak, ona to budowała. To był jej sposób na twórczość późniejszą.
Wróciła do tego potem, tak? Miała przerwę. Rodzice jak po studiach wrócili, mieli przerwę. Mieliście przerwę, tam próbowaliście coś robić, ale trzeba było jakoś zarobić, kupić mieszkanie. To nie była bajka taka, idylla, tylko trzeba było się dostosować. Ale ja pamiętam, że mama wróciła do tej suchej igły gdzieś pod koniec lat 80. I pamiętam te rozmowy również w domu.
Robiła na pewno całe 90. lata. Tego jest dużo, tych suchorytów. A oprócz tego różne rzeczy robiliśmy. Baśka robiła projekty na przykład w Herbapolu. Robiła, jak pani kupowała kiedyś czekoladki z Solidarności, to były jej projekty, wszystko te bombonierki. Wtedy, kiedy na przykład lata 80. były, Baśka szyła na przykład, jakieś spódnice do naszego sklepu wstawiała, jakieś inne historie robiła. Ja robiłem wtedy takie konstrukcje z kolegą. Przychodził do mnie codziennie rano do 9, do 3 pracowaliśmy. To były takie metalowe konstrukcje, blachą obciągnięte i na tym były reklamy różne. Tak to wyglądało, tylko że te pieniądze, które Basia zarabiała wtedy, to one były szybkie, a ja to robiłem pół roku i dopiero potem były, i to były większe pieniądze, ale niesystematyczne. Także to myśmy się zawsze uzupełniali. Zresztą jak gdzieś szedłem, byłem sam, to się pytali, co się stało, Baśka chora, no to, czy ona to samo miała. Koledzy się przyzwyczaili, że my jesteśmy takim tandemem.
Bardziej znał Barbarę mój mąż, artysta grafik, Piotr Nakonieczny, który był pracownikiem Wydziału Artystycznego i oczywiście aktywnym członkiem tej społeczności artystycznej Lublina.
Małgorzata Nakonieczna.
Oczywiście z ogromnym szacunkiem zawsze o dokonaniach państwa Bałdygów mówił, to wielcy twórcy. Wielka szkoda i wielka strata, że Barbara odeszła, no ale takie jest życie, prawda? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta chwila nastąpi. Natomiast tak jak widać na tej wystawie, zostały fantastyczne prace. Nie tylko grafiki, które miałam wielokrotnie możliwość oglądać, ale też te zdjęcia zupełnie niezwykłe, oddające klimat naszego cudownego miasta. Jestem urodzoną Lublinianką, kocham to miasto bardzo. Także dla mnie te fotografie to jest taki smaczek, creme de la creme, jeśli chodzi o twórczość lubelskich artystów i w ramach Lublina jako Europejskiej Stolicy Kultury te prace też powinny zaistnieć.
Ja to pamiętam, lata 80. Miałam wrażenie, że mama nigdy nie jest zmęczona, że zawsze pracuje i była bardzo zdyscyplinowana. Wstawała rano, mieszkaliśmy w takim perelowskim bloku na 10. piętrze, a na 11. były pracownie, bo tak wszyscy artyści mieli w ten sposób to takie udostępnione, to osiedle takie było, osiedle Konopnickiej. I mama po prostu była tak zdyscyplinowana, że szła rano do tej pracowni, schodziła tylko na chwilę ugotować obiad. Nie wiem, kiedy robiła zakupy, czy może myśmy robili zakupy, ja już tego nie pamiętam. I potem znowu wracała, chwila drzemki i do wieczora. I tak właściwie całe życie mamy tak wyglądało. Mama zawsze pracowała, nie za bardzo chciała być babcią, to pamiętam. Przecież ja jestem młoda, mówiła, i ona zawsze była taką bizneswoman trochę, bo ona stała się bizneswoman po transformacji. Założyła firmę i w ogóle. I zawsze była przedsiębiorcza i zawsze coś wymyślała. Też ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby być ciągle na takim...
No to lubiła. Była sytuacja taka, że mieliśmy ploter taki metrowy, jeszcze jak firma była, a potem firma już nie była, a ten ploter został. No i ona zawsze przy tym ploterze coś robiła, drukowała tam i tak dalej. I nagle ten...
Późniejszych, już 2000, tak? Zawsze coś wymyślała. Albo komputer najnowszy, no to były lata 90., połowa lat 90., kiedy kupiłam pierwszego Macintosha, Quadre. Tutaj musiało być dofinansowanie z Herbapolu, no bo to bardzo drogi sprzęt na tamte czasy. Potem kupowała sprzęt fotograficzny, w ogóle całe studio fotograficzne.
Pamiętam, ciemnia też była?
Ciemnia to jeszcze była za komuny. Ja pamiętam, na Balcera była ciemnia w łazience. Ale też w łazience na dole była ciemnia przez jakiś czas, ja to pamiętam. Nie można się było wykąpać, ale ja pamiętam, że ja z tej ciemni trochę korzystałam, że ja tam coś się bawiłam. Także poza tym jeszcze, może wróćmy do PRL-u, tam jeszcze była taka sytuacja, że rodzice właśnie mieli tą ambicję robienia tej artystycznej grafiki, no ale tak, nie mieli prasy graficznej, a wyspecjalizowani byli w technikach trawionych, które wymagały odpowiednich współczynników chemicznych do trawienia. No i okazało się, ale próbowali coś takiego robić i okazało, że nie ma wyciągu, że to jest trucizna, że to pomieszczenie się nie nadaje. No to byli elastyczni, zmieniali. Jak nie to, no to tamto, tak? Jak nie możemy tego robić, to mama weszła w inną technikę. I tak po kolei to wyglądało. Zresztą tak samo jest ze mną, to chyba każdy człowiek tak ma, prawda, że się w pewien sposób musi dopasować do rzeczywistości. No i tata opowiadał mi, że jeździli drukować, bo nie było nigdzie tu prasy graficznej na Akademię Sztuk Pięknych do Warszawy. Także to na mnie robi wrażenie ta ich determinacja. No a u mamy jeszcze ta taka zawziętość, że mama była uparta, zawsze do przodu. Nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko była w stanie pokonać.
Ona była arcymistrzem, że tak powiem, gastronomicznym. Do dzisiaj pamiętam słynną gicz cielęcą, no. Barbara, jak były imieniny Staszka, no Staszka z reguły był w Witoszynie, bo oni tam mają ten dom letni. A Barbary, no jak wiadomo, w grudniu. Jeszcze wtedy mieszkali na pana Balcera, to na tych imieninach było 40-50 osób w pracowni. Na przykład stół ping-pongowy, służył za szwedzki stół. I jeść tam krzesłem, no było nas dużo. Ale jeśli chodzi o przegląd społeczny ludzi, to nie tylko artyści byli. To byli sąsiedzi z dołu, z góry. Oni się przyjaźnili, oni kochali ludzi. Z wzajemnością zresztą, z wzajemnością. No.
A jak to się stało, że zamieszkaliście Państwo w tym bloku, który był taki bardzo wyjątkowy?
To przypadek. Tak, oczywiście. Tam były mieszkania z pracowniami i myśmy mieli takie jedno mieszkanie z pracownią właśnie. I tam mieszkaliśmy 27 lat.
Można powiedzieć, dzisiaj mieszkał tam element wywrotowy.
Tam było mnóstwo działaczy Solidarności. To taki blok solidarnościowy był. Zresztą nie tylko blok, całe osiedle.
Janusz Winiarski, który potem był dyrektorem w radiu. To był nasz przyjaciel i chodziliśmy mu po jego suficie. On pod nami był.
U nich były ciągłe rewizje, bo to byli bardzo prominentni działacze, zarówno Janusz, jak i jego żona Danuta.
No była taka sytuacja, kiedy wywoziliśmy jakąś działaczkę, która była w naszym bloku, to Janusz organizował. Do nas przyszedł i mówił, że ryzyko, że mogą ci zabrać samochód, ale tu jest ktoś taki, trzeba wywieźć do innego miejsca, bo oni wiedzą, że tu w tym bloku jest ten ktoś.
To ja z opowieści wiem, że mama się przebrała za tą działaczkę.
Tak, nałożyła jej palto, bo to była zima, zaraz po stanie wojennym. Nałożyła to palto i z Januszem samochód Janusz ustawił pod blokiem, pod naszą klatką, a mój samochód stał kilka platek dalej. Tam stał zawsze samochód z obserwacją. Tak. I oni już wiedzieli, że godzina policyjna, więc przed 9 już oni odjeżdżali, a po 9 któryś przyjeżdżał. I to było różnie, nieraz to tam było 10-15 minut, nieraz pół godziny było przerwy, wiedzieli o tym, że to w tym czasie trzeba wyjechać. No i ja przeszedłem piwnicą do tej innej klatki, Janusz odjechał z Barbarą właśnie. Tak, jako przyjęta pojechała, a ja z taką panią, która była pielęgniarką i z tą panią, to nawet nie wiem kto do dzisiaj kto to był, Janusz odjechał, pojechał w lewo, a one weszły do mojego samochodu i pojechaliśmy w prawo. Ulice były puste. To coś nieprawda, wrażenie to jest niesamowite. Gdzieniegdzie kota widziałem, a tak to było puściutko. I w pewnym momencie światło jakieś za mną, ja się zdenerwowałem, skręciłem gdzieś tam w boczną ulicę, oni się zorientowali, to był Janusz z Baśką. Zobaczyli, że tam... Tak, a, tak.
Zaczął krążyć po tym mieście, bo on miał dojechać do szpitala.
Staszyca.
A, Janusz tak. Się zorientował tak. I już przestał jechać za tatą. Tak. Bo już wiedział, że tata ucieka przed nim.
Tak, oni się zorientowali. No i ja podjechałem pod ten szpital, one wyszły obie i ta pani sąsiadka powiedziała, że za chwilę wróci. No i rzeczywiście wróciła za chwilę. I przyjechaliśmy. Wtedy mało samochodów było pod tym naszym blokiem. Patrzę, że ta suka stoi już. I patrzyli się na nas, myśmy wolno, facet z kobietą wyszedł, no, tam gdzieś się spóźnił. Nie interesowali się nami, poszliśmy na górę, a tam wszyscy czekali już z jakąś kawą i z jakimś winem. Tak było.
Co chwila była jakaś przygoda w tym bloku.
Tak, wieczorem przecież jak nie można było wychodzić, to myśmy się wtedy właśnie zbliżyli wszyscy. Mówiliśmy do Małgosi, idziemy, bo tam jest klub, nie?
No, ale w tej klatce takich akcji jak z Bonda to było no, co chwilę. No. Na 11 piętrze mieszkali graficy, artyści i dawali klucze mojej mamie, jak wyjeżdżają, a wyjeżdżali do Francji i mieli alarm. A sąsiadka piętro niżej miała w momencie, kiedy usłyszy ten alarm, dzwonić do mojej mamy. I ona zadzwoniła do mojej mamy, bo ten alarm się uaktywnił. I mama idzie i słyszy strzały. To było typowe dla mojej mamy, bo ona się nie zatrzymała, ja bym się cofnęła. A mama szła dalej, w kierunku tych strzałów. I w pewnym momencie minęła faceta, który biegł naprzeciwko. I ona tak, kto strzelał? Słyszał pan, kto strzelał? Ona wiedziała, że to on prawdopodobnie strzelał, ale specjalnie go zapytała, kto strzelał? A ten facet do niej, no właśnie, kto strzelał? I minął ją. Potem się okazało, ta sąsiadka leżała ogłuszona na klatce schodowej, bo to była broń taka gazowa. I ona była w ciąży zresztą i on strzelił do tej sąsiadki. Bo to było tak, że chciał się włamać do tych przyjaciół moich rodziców, do tych artystów. Zadzwonił alarm u sąsiadki. Sąsiadka ta akurat była w ciąży. I ona najpierw zadzwoniła do mojej mamy, potem poszła na górę i on do niej strzelił. My nie znamy w ogóle kulis tej historii. Dlaczego to się wydarzyło? No to taką trochę tajemnicą jest owiane. Janusz Mieraski twierdzi, że to była ubecja. Kto to był? Kto to strzelał w ogóle?
To ten czas stanu wojennego. Myśmy byli tam właśnie taką jedną wielką rodziną.
Tata to cały czas albo Radio Wolna Europa, albo gazetki Bratkowskiego. No to przecież to było non-stop. I mi kasował moją muzykę, ponieważ na tym nagrywał Bratkowskiego. No. Moi rodzice byli bardzo świadomi i zaangażowani.
Nie tylko artystka, wspaniała sąsiadka. Sąsiedzi oboje, cała rodzina, ale Basię wspominamy oczywiście.
Sąsiedzi państwa Bałdygów.
Mi się udawało kupić bilety, więc wszystko znała o siatce. Nigdy nie opuściła żadnego meczu. I ostatni mecz 27 stycznia, byliśmy razem. A małżonka znowu wspomina z wycieczek z kijkami.
Chodzeniem porannym z kijkami. To ona to wymyśliła. Powiedziała, że ma taki zegarek, który liczy kroki. Chodzimy. I chodziłyśmy albo o 7, albo o 8.30. Chyba, że gdzieś wyjeżdżaliśmy, no to była przerwa. To nam dużo dawało. Basia nie odpuszczała.
No ona została bizneswoman po 90 roku, założyła firmę jako jedna z pierwszych, taka, no to wymagało olbrzymiej odwagi, na początku miała wspólnika, bo to było ryzykowne, bo to trzeba było coś zainwestować, no i tak nie bała się, była odważna, szła do przodu, inwestowała właśnie albo w to, już mówiłam o tym, tak, w komputery, w sprzęt fotograficzny, tworzyła studio od zera, dostosowywała się, była pod tym względem elastyczna, przedsiębiorcza.
Góry czy nad bok i ona rano wstawała i robiła zdjęcia, bo Bacha miała ten w sobie taki pęd i ona...
Trzeba przyznać, że ona też te zdjęcia robiła pod tym kątem, że potem je można wykorzystać do kalendarzy w sposób taki komercyjny. Także miała olbrzymią tą wrażliwość taką na światło, na przyrodę, ale z drugiej strony taką w sobie robiła bibliotekę tych zdjęć, z których teraz korzystamy, możemy mnóstwo wystaw zrobić, bo to są zdjęcia artystyczne z takim długim naświetlaniem, czyli na długi czas naświetlała, gdzieś tam się przyczajała, gdzieś o 5, o 4 rano robiła te zdjęcia i szła z tym całym sprzętem, no jak taki rasowy fotografik. I opanowała już tajniki fotografii, no w sposób perfekcyjny.
Te zdjęcia, które robiła te lubelskie, to tego jest dużo. A oprócz tego robiła zdjęcia, na przykład Bóg, robiła to wodę, to jest niesamowite też.
Ona, to też takie poranne wstawanie?
Ona tak, ona rano wstawała. Była jedna taka miała przygoda, leżała kłoda i tak było jakby miejsce, że wydawało się, że tam jest płytko. I była w wodzie, weszła, to się wszystko zawaliło. I ona mało brakowało, by się utopiła razem z tym aparatem, ze wszystkim poszła do wody. No, a to było rano i była sama, bo myśmy spali. A mój brat ma duży dom taki letni nad samym Bugiem. I poszła i się nic nie stało. Jeszcze zrobiła zdjęcie. Tak.
Mama się też nad Pilicą wychowała, tak? Pilica to było takie serce jej dzieciństwa, dlatego że no, dziadek, znaczy jej tata cały czas spędzał czas nad Pilicą. Budował jakieś łódki, motorówki, potem były też kajaki, bo nawet byliśmy teraz w tym muzeum Skansenie i wiszą jego kajaki.
No to przy Tomaszowie Mazowieckim.
Tak, w Tomaszowie. Zresztą potem dziadek też był w ogóle współtwórcą takiego, raz, że skansenu, dwa, takiego parku. Błękitne źródła tam były, chroniące te błękitne źródła. On też był tam jakby współinicjatorem tego. On był honorowym obywatelem miasta, także cały czas miasto pamięta o moim dziadku, no bo to była postać bardzo barwna. Oczywiście ojciec, można powiedzieć, był wodniakiem, ale potem zmieniał tą swoją profesję. On się też dostosowywał do okoliczności i w pewnym momencie stał się badaczem przyrody, czyli ornitologiem, potem badał żaby, potem badał mchy i porosty. Ja mu te porosty w ogóle przynosiłam, pamiętam. Także oni...
Dyrektorem Domu Kultury tam w Tomaszowie.
Mnóstwo takich zajęć, ale najważniejsza to była dla niego przyroda. I to badanie przyrody. Życie ich koncentrowało się wokół Pilicy, zresztą teraz sobie przypomniałam wspomnienia Sosenki, czyli cioci Zosi, jedyna siostra rodzona dziadka. Oni spędzali czas cały czas nad Pilicą, ta młodzież, ci harcerze. Dziadek był harcerzem, ciocia była harcerką i potem właśnie AK, dziadek był AK-owcem, a ciocia wzięła udział w Powstaniu Warszawskim.
Przyłączyła się,
no to oni całą młodość spędzili nad Pilicą, także ta rzeka tutaj jest ważna.
Agata Kozdybała.
Nie ukrywam, że dla mnie to jest wernisaż bardzo szczególny i jestem już niezwykle wzruszona. Pozwolą Państwo, że szczególnie ciepło powitam Staszka i panią Małgosię. A jestem szczególnie wzruszona, bo Basia była jedną z nas. Radiówek. Ona nie tylko była znakomitym grafikiem, fotografowała fantastycznie, ale również współpracowała z radiem, moim radiem, i kochała to radio. Wybraliśmy te zdjęcia z bardzo różnych okresów pracy Basi, bardzo różne i bardzo podobne. To, co w tych zdjęciach mnie uwodzi, to jest wrażliwość i warsztat artysty. Potrafiła fotografować tak, że te miejsca opowiadały swoją historię. Proszę zobaczyć. Ulice, które prowadzą w nieznane, miejskie legendy, opowiadania. Ale z drugiej strony Basia przyjechała do Lublina wraz ze Staszkiem, nie pochodziła z Lublina. Mam wrażenie, że te zdjęcia pokazują taką neoficką miłość kogoś, kto przyjechał do miasta, poznaje je i bardzo je zaczyna kochać. Bo trzeba bardzo je kochać, żeby na przykład pokazać romantyczne piękno murów, które są zarysowane znakiem czasu i ludzkiej pogardy czasami dla tych murów, zaniechania, zaniedbania. Proszę zobaczyć na te zdjęcia tych podwórek lubelskich, klatek schodowych. Są piękne, a przecież wiemy, że nie są. Trzeba mieć oczy pełne miłości, żeby tak patrzeć na miasto.
Zrobiła taką serię ryb na dyplom, takie ryby były, suchorydy, takie sieci robiła i ryby. Taki sobie temat znalazła.
No właśnie, a w twórczości Państwa tą przyrodę czuć?
Przyroda była cały czas blisko. Ja mieszkałem, urodziłem się, teraz ta ulica nazywa się Popiełuszki, kiedyś nazywała się Berlin-Plaż Moskiego, potem Roży Luksemburg, tylko ona była malutka ta ulica, to potem to się rozbudowało, tam były pola, myśmy wychodzili tam, była rzeczka, były górki, były. Ja sobie wyobrażałem, jak był mały księżyc, to tak jak te górki właśnie, bo to było takie piękne, ta rzeźba. Przychodziłem ze szkoły i już potem ganialiśmy tam po tych obłąkach. Było jeszcze takie jedno miejsce, był taki staw. Teraz jest ulica przy stawie na dawnej Wieniawie. I ja tam odkryłem, wtedy nie wiedziałem, że to był jakiś staw pożydowski, bo to ta dzielnica żydowska była. I ja tam odkryłem, że w tym stawie, on był kiedyś czyszczony, pewnie tam były ryby, przecież to on pewnie służył tam po to. I ja tam odkryłem, że drzewa, które rosły, kiedyś to były wierzby i one były cięte, a potem już nie miał kto ciąć, więc rozrosły się gałęzie i powstała taka kopuła, sklepienie takie. I jak była 12 godzina, czy koło 12 godziny, słońce intensywne, to się tam dziurka jakaś była, taki promień przebijał się przez wodę. I w tej wodzie kolorystyka była niesamowita, bo było na pewno kilkanaście zieleni, ale były też żółcie, były czerwienie, to wszystko było. I między tym wszystkim do tego światła przychodziły traszki, przychodziły rybki, przychodziły jakieś żaby. To było niesamowite. Tam widziałem pierwsze niebieskie żaby właśnie wiosną, kiedy miały tam te swoje gody, to się robiły niebieskie. To było niesamowite. Ja przychodziłem tam sobie, leżałem, takie wysokie były brzegi, czy jak to nam określić. To był taki teatr przyrody. I się śnił ten staw. Naprawdę teatr przyrody.
Woda ma duże znaczenie i to światło, które się łączy z wodą również. Ponieważ zarówno moim zdaniem w twórczości mamy, jak i w twórczości taty światło ma olbrzymie znaczenie, tylko trochę w innym sensie. Inaczej pokazane to światło, ale bardzo ważne było zawsze światło. To światło to widać właśnie w suchorytach, a potem w tych grafikach cyfrowych. Bo może w tych wcześniejszych pracach mniej. Które ja znam, bo ja nie znam całej twórczości mojej mamy, tak?
Do tych prac dyplomowych. No co? Gdzieś tu na pewno.
Monika Kwiatkowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin.
Staszek chciał zrobić niewielką niespodziankę Basi i uczcić jej 55-lecie pracy artystycznej i przy okazji 80. urodziny. Wybieraliśmy pracę na tą wystawę z Basią, nawet tort. Inspiracją do tego tortu była praca Basi, bo bardzo chciałam, żeby to wszystko miało odpowiednią oprawę, jaka jej się należała. Niestety nastąpiło coś, jak to w życiu bywa. Ja w tym okresie bardzo się rozchorowałam, miałam ciężką operację i otrzymałam od Basi ogromne wsparcie. Ogromne, cudowne wsparcie, telefony, SMS-y. Wernisaż poprowadził mój kolega Marcin. I wiecie co, cały czas mam takie odczucie, wrażenie, że ponieważ ja byłam no może jedną nogą już gdzieś tam, to ta siła Basi i ta właśnie taka pozytywna energia dodawała mi siły, woli życia i wszystkiego. I powiem wam, że jak wróciłam z tego szpitala, nie zdążyłyśmy się spotkać już. Czuję taki niedosyt i niedopełnienie jeszcze porozmawiania, jeszcze podzielenia się, przytulenia, ale dzięki Bogu, jak to jest z artystami, tego, czego właśnie artystom zazdroszczę, to, że zostają po nich ich prace. I oni są z nami dalej. I tak samo jest z Basią, że pewnie jest tutaj dzisiaj z nami.
Cieszyliśmy się też, że Małgosia poszła w tym samym kierunku, chociaż nie bardzo chciała, zdaje się, a potem jakoś tak się złożyło, że poszła, bo już była liceum plastycznym i musiała jakby kontynuować. Tak, Gosiu? Jak to było z tobą?
No tak, ja wcześniej linorytem się zajmowałam, a potem przeszłam na grafikę komputerową. To były lata, przełom 90-tych, 2000-tych, tak dosyć szybko zaczęłam. To też się wiązało z tym, że dzieci miałam małe, a ten komputer jakoś mi to ułatwiał. Ale teraz powoli chyba będę wracała do jakichś innych technik, może nie tradycyjnych, ale mieszanych, łączących cyfrę z jakimiś technikami warsztatowymi, bo już nastąpiło zmęczenie materiału. Już mnie, tym bardziej, że sztuczna inteligencja weszła i teraz to, co kiedyś wymagało większego wysiłku, trzeba było znać dobrze oprogramowanie, to można teraz zrobić w kilka sekund.
To jest Baśki, to jest Baśki. A to są tylko ramki.
A to, co na dyskach, coś mi pasuje, bo tam nic nie robisz.
Bo ja jeszcze nie robię, bo tak mnie boli wszystko tutaj, wiesz. Ale tu jest idealnie, ja już tu sobie przysiadałem to. Ja nie będę tak, wiesz, od razu, ale to będę siedział, tutaj będę robił. Aha.
Bo mogę tą deskę ci zamienić na tą dużą.
Nie, wszystko jest dobrze.
Mama na dole pracowała, a tata na górze.
Robiliśmy do końca. Ja dalej będę robił jeszcze. To jeszcze teraz przerwałem, bo się źle czuję. Jakoś tak rozpadłem się trochę psychicznie i to stare jakieś choroby wróciły, jak gdyby teraz to wszystko jest. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze i będę dalej pracował, robił.
Trzeba tacie pomóc. Muszę tacie pomóc, żeby tata też się odnalazł. Po prostu musimy się odnaleźć. To jest tak jakby układanie tych klocków od nowa. Kiedyś była ta oś w innym miejscu, teraz się oś przesunęła. Mi się wydaje, że to no, dotyczy wielu rodzin. Przecież też takie dramaty przeżywają i muszą sobie to poukładać na nowo. Ale trzeba żyć. Moim zdaniem mama by na pewno chciała, żebyśmy żyli i starali się być szczęśliwi, tak? I tata przede wszystkim. Na pewno by tego chciała.
Tu ptaków jest dużo. Ćwiergo wiosno to jest o świcie. To jest tutaj ptaków bardzo dużo. Ona rozpoznawała Baśkę, bo na ten ojciec jej to wszystko się łączyło z sobą. Poznawała kosa, ale tu przylatywał też dzięcioł, który tu walił drzewo. Także słychać go było, jak pracuje. Sikorki przecież. Ona wiedziała, co jest. Ona znała te ptaki.